porady nie od parady. Rozmowy o rodzinie. Zaprasza Barbara Kociok. Mama, żona, doradca życia rodzinnego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Amen. Witam serdecznie w kolejnej audycji Porady nie od parady. Barbara Kociok oraz mój gość. Dzisiaj zaprosiłam do studia panią Sylwię Wytykowską. Witam cię serdecznie, Sylwio.
Witam wszystkich, witam panią.
Dzisiejszą audycję chciałabym poświęcić takiemu tematowi jak 5 języków miłości. I właśnie dlatego dzisiaj do naszej audycji zaprosiłam panią Sylwię Wytykowską, która zajmuje się tym tematem. I mam prośbę, czy mogłabyś nam, Sylwio, przedstawić, co to są w ogóle języki miłości i czy w ogóle coś takiego istnieje jak języki miłości, bo przecież miłość jest jedna.
Tak, 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 miłość jest jedna, ale uwierzyłam, że istnieją też języki miłości. Miałam styczność z nimi po raz pierwszy około 10 lat temu. To dosyć dawno, bo w tej chwili jak tak wejdę w internet i wpiszę hasło 5 języków miłości, to rzeczywiście pojawia się bardzo dużo wiadomości na ich temat. Możemy dostać też testy, żeby zrobić sobie właśnie i rozpoznać swoje języki miłości. 10 lat temu był to dosyć świeży temat w Polsce. I zetknęłam się z nim całkiem przypadkiem, słuchając jakiejś krótkiej prelekcji. I teraz, dlaczego uwierzyłam? To było takie trzymanie się troszeczkę brzytwy. Ja jestem mamą siódemki dzieci, które pojawiały się w bardzo małych odstępach czasu. Jestem też pedagogiem, studiowałam takie przedmioty jak psychologia, naczytałam się mnóstwo mądrych książek. I zanim pojawiły się na świecie dzieci, myślałam, że wiem o dzieciach, o wychowaniu, w ogóle o relacjach, wszystko. Natomiast z każdym dzieckiem dowiadywałam się, że wiem coraz mniej. I dlaczego? Czytając te wszystkie mądre książki, stworzyłam sobie idealistyczną wizję mojego rodzicielstwa, mojego małżeństwa. I wydawało mi się, że każdą z tych teorii jestem w stanie zastosować do swojego życia. No i okazało się, że wiele tych książek niestety nie mówi o dużej rodzinie, tylko skupia się na osobach, które mają jedno bądź dwoje dzieci. I teraz już wracam do tematu. Jeżeli mamy dwoje dzieci, to relacja pomiędzy nimi jest jedna. A do B. Tak. B do A. A w momencie, kiedy jest już siódemka w domu, a w domu ogólnie 9 osób, to między samymi dziećmi zachodzi aż 21 reakcji. I już trudno tutaj jakby zapanować nad tym całym chaosem. Poza tym, co się okazuje, a to pewnie wszyscy państwo wiedzą, każdy z nas i każde dziecko, które się rodzi, jest po prostu inne i nie da się jakby zdublować systemu wychowania jednego dziecka do drugiego. I zastanawiałam się, jak to udźwignąć, czy jak sobie poradzić w takich sytuacjach, bo kiedy już opanowałam pewną teorię albo nauczyłam się jednego dziecka i chciałam to przekazać i przełożyć na drugie, okazało się, że zupełnie nie działa. Wtedy zetknęłam się z 5 językami miłości i Gary Chapman, który jest autorem tej książki, on wyodrębnił i nazwał 5 takich języków miłości.
Poprosimy może też o przedstawienie tych języków właśnie. Jak tak, się nazywają tak, te języki miłości?
Znaczy ja dotychczas w ogóle prędzej spotkałam się tylko z tym, że mamy różne temperamenty. I to było dla mnie już jakoś oczywiste, że mamy różne charaktery, że różnimy się płcią. A doszło jeszcze 5 języków miłości. I Gary Chapman wyodrębnił 5 takich podstawowych. I to jest dotyk, afirmacja, czas, prezent i pomoc. I co się jakby mieści w każdym z tych języków. Dotyk to jest okazywanie miłości przez bliskość fizyczną, ale nie tylko taką, jaka nam się kojarzy z relacją damsko-męską, tylko to są wszystkie przytulenia, pogłaskania, uściski, buziaki, nie wiem, dotknięcie po włosach, bliskość ogólnie, siedzenie blisko siebie. Afirmacja dotyczy przekazywania miłości za pomocą słów, dobrych słów, takich słów, które niosą. To są wszelkie pochwały, komplementy, takie właśnie miłe, dobre słowa. I kocham cię oczywiście też tutaj wchodzi. Czas, to jest najłatwiej zinterpretować, to jest czas spędzony z osobą, ale co ważne, jeden na jeden, czyli poświęcam czas tylko Tobie, jestem tylko z Tobą, jestem do Twojej dyspozycji. Prezent to są wszystkie drobne gesty, dary takie fizyczne i nie muszą być olbrzymimi prezentami. To jest taka pamięć w postaci czegoś, czym obdaruję tą drugą osobę. Czyli na przykład przychodzę ze sklepu i mam dla ciebie, nie wiem, cukierka. Przychodzę z ogródka, mam dla ciebie kwiatka. I pomoc to są drobne uczynki, które wręczanie też czasami, ale taka zainteresowanie się tą osobą, w czym ci pomóc, co mógłbym z tobą zrobić, albo co zrobić dla ciebie. I to mniej więcej tak zamyka się te 5 języków miłości.
Piękne te języki. Bardzo ciekawe, no wydawałoby się właśnie, że miłość jest jedna, a jednak tyle w niej pełni, tyle różnorodności. A jak odnaleźć ten język drugiego człowieka, albo najpierw jak w ogóle odnaleźć swój język miłości? Bo może się okazać, że ja mam taki język miłości, mój mąż ma inny, moje dzieci mają inny i tak naprawdę każdy z nas w naszym domu mówi innym językiem i pewnie jest taka sytuacja, że po prostu siebie nie rozumiemy, bo ja po angielsku, on po hiszpańsku, a moje dzieci może jeszcze po włosku.
To jest właśnie bardzo dobre to co powiedziałeś w tej chwili, ponieważ można to świetnie porównać z językami obcymi i teraz patrząc w ten sposób, no każdy z nas mieszkający w Polsce, zakładam, bardzo dobrze porozumiewa się w języku polskim, czyli w jego podstawowym języku. Większość z nas jeszcze potrafi w miarę komunikatywnie porozumiewać się w drugim języku, czyli na przykład angielski, hiszpański, francuski czy niemiecki, ale już mało z nas jakby tak popytać na ulicy, zrobić taką ankietę, kto z nas na przykład trzema włada bardzo dobrze. I z językami miłości jest podobnie. Znaczy każdy z nas posługuje się jakby wszystkimi, ale jeden jest zwykle dominujący, czasem drugi jest też takim bardzo ważnym, a trzy najczęściej są takie po prostu mniej zauważane. I teraz wracam do tego pytania, które zadałaś, jak rozpoznać u siebie czy u innych. Na początku nie jest to takie proste, wymaga takiej żywej obserwacji w różnych sytuacjach, bo rzeczywiście ta różnorodność w rodzinie, nawet jeżeli dzieci są po jednych rodzicach, no najczęściej jest bardzo, bardzo duża. Jest to rzeczywiście duże bogactwo. Najpierw czytając książkę, czy słuchając pierwszego wykładu o językach miłości, starałam się rzeczywiście obserwować osoby w domu, czy w otoczeniu pod takimi hasłami. O co najczęściej proszą? O co pytają? O co mają do mnie żal? I jak same okazują mi sympatię czy miłość? I zauważyłam, że na przykład przybiega dziecko I mówi, mamo, przywiozłaś mi coś z podróży? Albo na przykład przychodzi córka i mówi, mamo, ty znowu nie masz dla mnie czasu. Oni to wręcz nazywają, więc jakby słuchając tych słów, o co zwykle proszą, czego im brakuje, czy o co mają zwykle do mnie pretensje, jakby wskazują mi kierunek, czy one potrzebują czasu, czy potrzebują tego prezentu, czy mamo, pomóż mi, bardzo często pada, czy ja dostaję bardzo często laurkę od jakiegoś dziecka i to się powtarza cyklicznie bardzo często, jakby wskazują te kierunki, tak? Takie wrażliwe swoje miejsca, ale to działa też w taką stronę, że jeżeli ktoś posługuje się językiem miłości, afirmacja i bardzo dobrze mu robią takie właśnie drobne pochwały, czy potrzebuje słowa kocham cię, albo pyta, mamo, kochasz mnie? Ale taką osobę z jednej strony słowem możemy bardzo dowartościować, bardzo ją wzmocnić, ale też słowem możemy ją najbardziej zranić. I to, że po innym słowa ściekną, jak się mówi, jak woda po kaczce, to do afirmatyka, kiedy mówimy, musimy bardzo ważyć słowa, bo ono bardzo długo pamięta te słowa. Taki człowiek pamiętliwy, jeżeli moglibyśmy to kolokwialnie tak uprościć.
Jeżeli ktoś się zainteresował tym tematem 5 języków miłości, wiem, że też Sylwio jesteś taką osobą, która prowadzi warsztaty z tych 5 języków miłości, czyli podpowiadasz nam, żeby jakby otworzyć się na potrzeby drugiego człowieka i zobaczyć nawet właśnie, czego mu brakuje z naszej strony. Tak jak powiedziałaś, że ktoś przyjdzie i powie, mamo, nie masz dla mnie czasu, chodź ze mną porozmawiać, czy mnie przytul, co mi przywiozłaś, tak? To taki początek. A jakbyśmy chcieli właśnie wejść dalej w te języki miłości. Co byś nam zaproponowała jako trener, bo tak mogę powiedzieć, że jesteś takim trenerem tych języków miłości, bo przecież tak dobrze już je przepracowałaś w swojej rodzinie. Gdyby ktoś się zainteresował tak mocniej tym tematem, to co byś polecała? Jak rozpocząć takie poszukiwanie i swojego języka miłości właśnie i tych naszych osób, które są z nami i mieszkają z nami?
W internecie oczywiście dostępne są testy i jest to dobra droga, natomiast czasami testy nam pewne odpowiedzi narzucają. Ja jednak jestem za taką bardzo szczegółową obserwacją drugiej osoby, ale też uczeniem się komunikacji, bo ja zaczęłam oczywiście obserwację od siebie. Zrobiłam test, który mnie zaskoczył też w pewnym sensie, gdyż myślałam, że moim pierwszym językiem miłości jest afirmacja, a okazało się, że pierwszym jest czas, a afirmacja jest drugim, więc gdzieś tam nie do końca się na początku dobrze zdiagnozowałam, później się obserwowałam w tych różnych sytuacjach. I ja tylko powiem może, dlaczego warto to robić, warto to nazywać, bo w tym momencie, kiedy ja mężowi sygnalizuję, tak, usiądź koło mnie, posiedź ze mną, nie musisz obierać ze mną ziemniaków, po prostu bądź, to on już jakby wie, że zrobienie mi herbaty i siadanie obok, po prostu bycie, mi wystarcza, ja nie muszę wtedy z nim rozmawiać, on nie musi mi wtedy pomagać, nie musi mnie dotykać, tak, i już jestem szczęśliwa, czyli komunikowanie sobie nawzajem potrzeb, ja widzę, że moje dzieci już mają to mocno przećwiczone i one bardzo też komunikują te swoje potrzeby, ale oczywiście, żeby je komunikować, trzeba je poznać. To, co mogę powiedzieć, to, że ta świadomość, czy swojego temperamentu, czy języków miłości, czy właśnie naszych potrzeb, co jest jakąś podstawą w ogóle w funkcjonowaniu społecznym, naprawdę poprawia jakość relacji. I teraz nie chciałabym być źle zrozumiana. To nie jest czarodziejska różdżka, że jak już to poznam i to wiem, to pyk i wszystko działa. Natomiast doskonale w tej chwili z mężem wiemy, dlaczego to dziecko tak zareagowało, a dlaczego ja tak zareagowałam, kiedy on mi to powiedział. I wie, że słowa mnie mogą bardzo mocno zranić, także już też uważamy na siebie, jesteśmy bardziej tacy ostrożni w tym, jak postępujemy, bo my się kochamy i o tym wiemy, natomiast czasami taki drobny gest, małe słowo, jakieś zachowanie może w jakiejś osobie wzbudzić taki niepokój, nie jestem kochany. On mnie nie rozumie. Najczęściej tak mówimy, nie rozumiesz mnie. No tak, właśnie to chodzi, o to chodzi w językach. Nie rozumiemy się. Ale nie znaczy, że się nie kochamy, tylko mówimy do siebie w obcych językach.
Tak, no tak właśnie sobie pomyślałam, że jeżeli ktoś będzie miał, tak jak wspomniałaś, ten język miłości, wyrażenia afirmatywne, a druga osoba będzie miała dotyk i będzie pragnęła tego dotyku, a jej językiem miłości nie będą wyrażenia afirmatywne, i będzie pragnęła dotyku, a też będzie mówiła niekoniecznie właściwe słowa do tej osoby, która ma język wyrażenia afirmatywne, nawzajem będą się obrażać, tak? Nie będą sobie okazywały tej miłości. No i wydawałoby się, że dwoje ludzi, którzy zaczynają wspólną drogę pięknej miłości, na początku jest wszystko super świetnie, a potem się okazuje, że no właśnie, ta osoba, która nie ma języka miłości wyrażenia afirmatywne, mówi dużo, rani, chociaż nie chce tego robić, tak? No i ta osoba, która ma ten język wyrażenia afirmatywne, jest właśnie, tak jak powiedziałaś, jest kaleczona, raniona tymi słowami, pamiętliwa i potem, no właśnie, co zrobić? Jak tu znaleźć jakby rozwiązanie w takich sytuacjach, co byś nam mogła podpowiedzieć, kiedy już jest trudno, kiedy nawet nie wiedzieliśmy, że istnieją takie języki miłości, a jeszcze nam zależy na drugim człowieku?
Dobrze, jak już wiemy, że istnieją, ale tak poza tym to jest trening, trening, trening. Dlaczego? No przenieśmy się z powrotem do języków obcych. No bez treningu, bez ćwiczeń. Na początku ten język kaleczymy, mylimy słowa, co nie znaczy, że osoba, do której mówimy w jej ojczystym języku, mimo że go kaleczymy, nie docenia naszych prób. Bo możemy też iść jednostronnie, tak? I na przykład pojechać za granicę i powiedzieć, no niech oni się polskiego nauczą, prawda? Przecież to ja przyjechałem w gości, niech mówią do mnie w moim języku. A mogę sobie pomyśleć, okej, może przed wyjazdem do Hiszpanii wezmę sobie te rozmówki hiszpańskie i troszeczkę poczytam. Nie? Także jakby działamy w obie strony, to znaczy my staramy się mówić, ja potrzebuję więcej przytulania, tak, przytulaj mnie więcej, lubię to, potrzebuję tego, moja córka najmłodsza świetnie to robi, nie? Idzie do swoich braci, staje naprzeciwko i mówi, przytul mnie, nie? Wymusza tak jakby na nich, oczywiście robią to czasami niechętnie, ale jakby wiedzą, że jedyną metodą na nią, czy jak przyjdzie z płaczem, no może przyjść do mnie córka z płaczem i ja mogę jej pytać, słuchaj, co się stało, opowiedz mi, kto cię skrzywdził, ona nic wtedy nie powie, ona po prostu potrzebuje być przytulona i muszę odczekać, aż te emocje z niej spłyną i ona potem mi już opowie. Ale mam drugą córkę, która jak ma problem, przybiega do mnie i musi mi szybko to opowiedzieć. I wtedy ja nie mogę powiedzieć, nie mam czasu. Nie mogę też jej przytulić, bo ona się nie da wtedy przytulić. Ona chce to z siebie wyrzucić. Więc jakby taka czułość, taka uwaga na tego drugiego człowieka, ale równocześnie też uczenie tego drugiego mojego języka, żebyśmy się gdzieś też spotkali w pół drogi, żebyśmy uczyli siebie nawzajem. I nie nazywam tutaj tego kompromisem bynajmniej, tylko jakby uczę się ciebie, ty uczysz się mnie. Dzięki temu łatwiej jest nam funkcjonować. Ja mam najmłodsze dziecko w domu, 11-letnie. Wszystkie moje dzieci są świadome swoich języków miłości i popełniamy nadal błędy. Tak, jeżeli ktoś jest afirmatykiem i mieli tym językiem rzeczywiście więcej, to oczywiście w emocjach nie zawsze sobie poradzi. Ale jest taki moment stop, coś zrobiłam za daleko i łatwiej mi wtedy jakby podejść do tej osoby, którą się zraniło, czy widzę, że no jakby wprawiłam w zakłopotanie i też ponaprawiać to, wiedząc, jak mogę do niej podejść, czyli czy przytulić, czy może dać cukierka, albo poczęstować herbatą, albo zaproponować spacer, bo wiem, czy czasem zadziałać, czy zadziałać prezentem, tak, czy zadziałać właśnie dotykiem. Wiem, co jakby trafi w punkt. I tutaj najbardziej jeszcze bym podpowiedziała taką rzecz. Ja wiele lat byłam z dziećmi w domu i wydawało mi się, że jakby ofiarowuję im cały czas. I dziwiło mnie to, że mój mąż, który pracował całymi dniami, przychodził wieczorem i jakby zaspokajał potrzeby każdego z dzieci. Mm. I po latach zaczęliśmy się temu przyglądać. On po prostu intuicyjnie trafiał w punkt. To znaczy szedł do jednego dziecka, przytulał, do jednego szedł, pytał, jak ci minął dzień, do jednego szedł, siadał i po prostu siedział. I co się okazało po latach? On nie znał tych języków miłości wtedy. Że jakby trafiał w ten punkt, i wtedy wystarczyła kropelka, żeby napełnić zbiornik pustki tej miłości tego danego dziecka, nie? Więc tak. Normalnie można zadotykać na śmierć kogoś, kto nie lubi dotyku i on bynajmniej nie odczuje naszej miłości. Wystarczy zamienić z nim kilka miłych słów i ta osoba czuje się kochana. Dlatego tak bardzo warto poznawać siebie i innych, bo my żeśmy już zauważyli, że to naprawdę działa. I nawet jeżeli właśnie w tych emocjach, w takim pędzie popełnimy jakiś błąd, to wiemy, z czego ten błąd wynikał, dlaczego ta osoba się poczuła zraniona i już wiemy, jak to można naprawiać. Bo błędy popełniamy nadal.
No to nas bardzo pocieszyłaś, że można się uczyć całe życie. No właśnie, ale ktoś dzisiaj, powiedzmy, słyszy naszą audycję, jest ileś lat po ślubie, albo już dzieci jego trochę starsze i mówi, nie, to już chyba za późno, to już chyba mi się nie uda, bo każdy ma swoje, bo ja tego nie wiem, jak właśnie to odnaleźć, odczytać. I czy miałabyś jakąś propozycję dla takich osób?
Ja nie mam takich złotych recept, niestety, natomiast nigdy nie jest za późno. Ile razy prowadzę jakiś wykład czy warsztaty, spotykam się z takimi komentarzami, szkoda, że nie wiedziałem tego 10 lat temu, czy szkoda, że nie poznałam tego wcześniej, czy że nie wiedziałam tego przed ślubem. Oczywiście, im szybciej, tym lepiej. Ja jestem po ślubie 25 lat, od 10 lat orientuję się w językach miłości, myślę, że tak od 5 jestem dość wyćwiczona i nie czuję, że tam coś straciłam wielkiego, natomiast widzę, ile zyskałam, ucząc się. I tutaj naprawdę ja polecam dużą cierpliwość. Tak. To, co mogę jeszcze powiedzieć, co może być ciekawe, dużo łatwiej obserwować języki miłości na dzieciach. Na osobach takich nieskażonych jeszcze opinią publiczną, dlatego że my jako dorośli mamy już swoje zahamowania i nie do końca przyznajemy się też do naszych potrzeb z różnych powodów, przez różne zranienia z dzieciństwa czy z wczesnego życia w małżeństwie i gdzieś tam zakopaliśmy już te nasze potrzeby. Natomiast dzieci gdzieś tak od 4-5 roku życia, one są jak otwarta kartka, bo u mniejszych to jeszcze to tak tego nie widać. Ale potem, kiedy one już rzeczywiście są takie dzieci, i to chyba każdy też by przyznał tutaj z słuchaczy, które lepią się do nas, tak? Mm. Przytulają, wciąż chcą buziaków, wciąż są takie dzieci, które przybiegają, kocham cię mamo, tak? Mówią. Albo kochasz mnie? Czyli tej afirmacji, albo ładnie to narysowałem. Mm. Nie? One są takie czyste i bezpośrednie, takie nieskażone. Także obserwujmy może najpierw nawet na dzieciach, jeśli jest taka możliwość, a nie na sobie, bo właśnie ja sama się pomyliłam, diagnozując siebie, właśnie przez to, że gdzieś tam ta afirmacja we mnie była, wydawało mi się, że właśnie gdzieś tam potrzebowałam dużo dobrych słów, a ich nie dostawałam, a gdzieś tam byłam zraniona i myślałam, że ta afirmacja to jest taka moja pierwsza, nie? I się okazało, że nie, że właśnie ja mam dużą łatwość poświęcania komuś czasu. Dla mnie czas nigdy nie jest stracony. Bardzo cenię, obojętnie czy z kimś rozmawiam, czy po prostu siedzę i piję z nim herbatę, czy wspólnie coś robię. Dla mnie to jest ważne, że jestem z kimś. Jestem bardzo społeczną istotą, ale też niekoniecznie zawsze odnajduję się w tłumie. Bardzo cenię sobie takie spotkania jeden na jeden, takie bycie z kimś. Obojętnie, czy to jest osoba starsza, czy to jest dziecko, staram się wyłapywać te momenty. I naprawdę dla mnie ten czas z inną osobą, a szczególnie z osobą mi bliską, jest dla mnie najcenniejszy. I strata tego czasu najbardziej mnie boli. Czyli, że ktoś nie ma dla mnie tego czasu, albo zawalił, albo się spóźnił. Każda minuta dla mnie po prostu no, jest takim odcięciem czegoś ważnego. A prezent może być, nie musi. Pomoc, może mi ktoś pomagać, ale dam sobie radę. Także gdzieś tam to tak u mnie działa rzeczywiście bardzo mocno i bardzo wszystkim polecam właśnie sprawdzić, czego najbardziej oczekuję, czego najbardziej potrzebuję, za czym najbardziej tęsknię w mojej relacji z mężem, w mojej relacji z dzieckiem, w mojej relacji z rodzicem, czy po prostu z drugim człowiekiem.
To taka nadzieja. Czyli nawet gdy mamy już 10 lat i wydawałoby nam się, że nasze życie jest takie ciężkie, trudne, pogmatwane, to zawsze możemy sobie zrobić taki test na język miłości, a potem jeszcze go zweryfikować, tak jak powiedziałaś, bo mogą być jakieś zranienia, trudności, które już gdzieś może zakurzyły ten nasz język miłości. Czyli warto zrobić z tego, co zrozumiałam, test. Natomiast jeszcze potem warto przyjrzeć się, czy to faktycznie jest ten język, mój język miłości, bo może jednak przewodnim językiem miłości jest inny i warto się sobie przyjrzeć i przyjrzeć
Jeszcze
się innym.
jest jedna, tak, jeszcze jest jedna rzecz, którą mogę podpowiedzieć.
Tak.
Jeśli mamy problemy z określeniem siebie teraz, sięgnijmy do takich wspomnień z dzieciństwa, czego nie lubiliśmy, a czego pragnęliśmy dostać od innych. Ja na przykład nie cierpiałam, kiedy przychodzili do nas goście i trzeba było się z wszystkimi witać, przytulać i całować. Nie cierpiałam tego od dzieciństwa. Żadne ciocie, babcie, no naprawdę było to dla mnie jakimś takim koszmarem dzieciństwa. I pamiętam, jako pięciolatek wchodziłam pod stół albo chowałam się gdzieś w mysią norę. Natomiast zawsze chętnie siedziałam przy stole z dorosłymi i przysłuchiwałam się ich rozmowom. Albo długi czas potrafiłam czekać na coś z cierpliwością. I tak przypominam sobie takie fakty z dzieciństwa. Co było dla mnie ważne, co było dla mnie trudne, dlaczego niektórych bardziej lubiłam, czy łatwiej z nimi nawiązywałam relacje, co oni mi dawali. Dlatego, że wtedy właśnie byłam taka jeszcze przezroczysta, nie? Taka dziecięca, taka prosta. I może właśnie, kiedy wrócimy wspomnieniami do dzieciństwa i pomyślimy, co było dla nas trudne w dzieciństwie, czy co nam dawało największą radość. Nie wiem, kiedy z mamą wychodziłam razem na zakupy, kiedy dostałam od mamy drobny prezent, bo przyjechała z delegacji. Tak się przyjrzyjmy sobie z dawna, jak gdyby sięgnijmy do przeszłości i wtedy łatwiej, aczkolwiek bywa, że te języki też ulegają pewnym zmianom, deformacjom czy ewoluują. Natomiast zasadniczo jest tak, i to już na wielu przypadkach, jak gdyby sprawdziłam, że coś, co było w dzieciństwie mocne, silne, ono będzie gdzieś tam dalej za nami szło i będzie tym naszym podstawowym, tym naszym dominującym językiem miłości.
Piękna podpowiedź, czyli trzeba się zatrzymać, wejść w głąb siebie,
Cofnąć nieco.
cofnąć nieco, ale to myślę, że takie rzeczy właśnie to są te dobre rzeczy, te piękne wspomnienia, które gdzieś tam chowamy w tych naszych skarbcach, naszych dobrych wspomnień. I to też jest piękne, bo wtedy zatrzymamy się właśnie na tym, co było piękne, co było dla nas potrzebne w tym czasie, ewentualnie właśnie czego nam brakowało i wtedy zobaczymy, czy ten język miłości właśnie był zapełniony, tak? Czy otrzymywaliśmy ten język miłości, bo może faktycznie tak było, że mieliśmy inni, a nasi najbliżsi bardzo nas kochali, ale zupełnie nie potrafili
Nie
odczytać naszego,
trafiali.
tak, naszego języka miłości, tak? I możemy mieć zranienia z dzieciństwa, możemy właśnie komuś nie chcieć przebaczyć, no bo nie czuliśmy się kochani, a może to nawet nie była wina rodzina tej osoby, bo może właśnie mówiła do nas innym językiem, więc myślę, że to też warto zobaczyć, nie? Jak ta osoba okazywała tą miłość, nie?
Nie oskarżać jej o brak miłości. Moja córka nakręciła film o językach miłości, bo też tak się zafascynowała i tam podała w tym filmie taki przykład, do mnie bardzo trafił, że mamy 3 samochody, taki na ropę, taki na prąd i taki na benzynę. I wlewamy do wszystkich 3 benzynę. Mm. I jedzie tylko jeden.
Tak.
Jedzie tylko jeden, ponieważ możemy wlewać i wlewać całymi kanistrami do tego, który jest na prąd i on po prostu nie ruszy, bo to nie jest właściwe paliwo. I ta miłość to też jest takie paliwo, czyli to nie, że nie kocham, tylko jakby chcę dać to, co ja mam najlepszego, niekoniecznie trafiam, niekoniecznie ta druga osoba potrzebuje właśnie tego, nie? I to, no jest to trudne, jest to wyzwanie, ale no, co nie jest wyzwaniem w życiu, w relacjach i w miłości, prawda?
Pięknie, że mamy już teraz możliwość rozpoznania tych języków miłości. Ci, którzy słuchali audycji, będą wiedzieli, że takie języki miłości są i zachęcamy do właśnie poznawania swoich języków miłości. A gdzie, Sylwio, szukać tych podpowiedzi, ewentualnie tego testu na te języki miłości?
Ja myślę, że w tej chwili, jak wpiszemy test na języki miłości, to z łatwością je otrzymamy. Nie jestem w stanie teraz z głowy podać strony, tak, na której to się znajduje. Zdaje się, że na takiej stronie Kibicuj Rodzinie ostatnio się z tym zetknęłam, ale są 2 testy. Jeden taki bardzo prosty, jeden jest taki bardziej złożony. Polecałabym ten złożony. On polega na tym, że jest dużo więcej pytań, i zawsze jest porównanie 2 języków miłości. Czy na przykład jest pytanie typu, co wolisz, kiedy mąż nagle przyniesie ci bez okazji kwiatka, czy jeżeli wykona za ciebie jakąś pracę domową? I trzeba wybrać z pomiędzy 2. I są w różnych zestawieniach. I dzięki temu jak gdyby otrzymujemy całą piramidę naszych języków miłości, od tego najważniejszego do tego najmniej istotnego w naszym życiu. I myślę, że takie testy można gdzieś tam znaleźć. One są też w książkach Chapmana, na końcu książki też spotkałam się z takimi wersjami, że właśnie na końcu był taki test, który można było sobie zrobić, ale to był chyba ten prostszy test, z tego co pamiętam.
Tak, i potwierdzam, książka 5 języków miłości właśnie Chapmana i tam na końcu, przynajmniej w moim wydaniu właśnie jest również ten test.
Chapman napisał już teraz, znaczy jakby jest wiele wydań tej książki, bo są języki miłości i wobec małżonka, i wobec dzieci są języki miłości dla singli, jest książka języki miłości dla mężczyzn. Też zięciowi kupiłam i później podpytywałam, czym się różni to od zwykłej książki. On powiedział, jest łopatologicznie, są przykłady, wszystko rozumiem. Także że myślę, że też mogę polecić, że rzeczywiście jest to inaczej skonstruowana trochę książka. Także szukajmy takiej dla siebie. Jest ich sporo na rynku. Myślę, że warto sięgnąć o lekturę, ale też naprawdę warto tego w życiu poszukać.
Ewentualnie wybrać się na twoje warsztaty.
Czy też
właśnie,
można.
Czy warsztaty są taką formą, gdzie można poznać ten język miłości? Czy to dopiero początek drogi?
Jest to na pewno początek, ale staramy się gdzieś podpowiadać, czy ja prowadzę, czy prowadzę to razem z mężem, bo w zależności w jakiej konfiguracji i dla kogo, bo prowadzę to i tylko dla kobiet, i prowadzimy to dla małżonków, prowadzimy to dla młodzieży, podpowiadamy. Przede wszystkim podpowiadamy na podstawie wielu przykładów z naszego życia, w których oni mogą się odnaleźć, czyli słuchacze, którzy są na wykładzie czy na warsztacie, słuchając tych przykładów z naszego życia, tych anegdotek, które nas dotyczyły, naszych błędów, naszego poszukiwania, gdzieś są w stanie odnaleźć siebie w tym wszystkim. Oczywiście też wtedy podsyłamy testy i tak dalej, także że gdzieś tam jakąś pomocą służymy czy rozmową i taka możliwość też jest.
Zanim jakieś warsztaty, czy książka, czy test, to co powiedziałaś jest piękne, czyli warto patrzeć, czego nam brakuje, co nam jest potrzebne, jakie sygnały wysyłają do nas nasi najbliżsi, nasze dzieci czy współmałżonek, bo to oni nam pokazują i pomagają rozpoznać język miłości. A w miłości jest tak, że pragniemy dobra drugiego człowieka, więc czemu nie zechcieć nauczyć się języka miłości tego naszego ukochanego męża, czy żony, i dzieci, czy najbliższych.
Czyli jak kochać efektywniej tak naprawdę. Miłość jest trochę jak matematyka.
Tak.
Że można trafiać bardziej, nie? Można się postarać trafiać bardziej, czy kochać lepiej, można tak powiedzieć.
Tak. Mhm. I nigdy na miłość nie jest za późno.
Nigdy.
Więc tego wszystkim życzymy, aby potrafili odnaleźć siebie, jeszcze bardziej kochali drugiego człowieka, a przez to też będą, myślę, sami doświadczali jeszcze większej, piękniejszej miłości.
Tak myślę i też tego życzę wszystkim Państwu i Tobie również, Basiu.
Dziękuję Ci bardzo. Cieszę się bardzo, że przyjęłaś zaproszenie do naszej audycji. Cieszę się bardzo i dziękuję Ci, że podzieliłaś się z nami swoim doświadczeniem. To jest tylko taki wstęp, bo audycja jest krótka, więc wszystkich odsyłamy do różnych tutaj informacji, które podałaś, tak, czy stron internetowych, czy książki, czy warsztatów. Natomiast zachęcamy do tego, żeby otworzyć się na te 5 języków miłości. Czy Sylwio, mogłabyś jeszcze na koniec nam po kolei wymienić te języki miłości, żeby nasi słuchacze mogli zapamiętać?
Oczywiście dotyk, czyli przekazywanie miłości za pomocą drobnych gestów przytulenia, buziaków, ale też dotknięcia po włosach, przepychanki z synem na przykład. Afirmacja, czyli okazywanie miłości poprzez słowa. Czas, czyli spędzanie czasu jeden na jeden. Prezent, czyli drobne gesty takie fizyczne, ofiarowanie czegoś małego, drobnego, pamięć o tej osobie. Oraz pomoc, czyli gotowość do tego, żeby zrobić coś z tą osobą, za tą osobę, propozycja pomocy, gotowość do niesienia tej pomocy.
Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego i niech Wam Pan Bóg błogosławi w tym wszystkim, co robicie, w tych pięknych dziełach, które prowadzicie.
Dziękuję bardzo, było mi strasznie miło.
Dziękujemy serdecznie.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
Z Bogiem.
Do słuchania audycji Porady nie od parady zapraszamy w pierwsze środy miesiąca o godzinie 16:35.